Chwała Panu Bogu. W imieniu Pana naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa chciałbym również pośród Was jeszcze dzisiaj podzielić się Słowem Bożym do tych słów, któreśmy słyszeli, które myślę, że powinny wzbudzić w nas głęboką refleksję, zastanowienie się, rozważenie, ponieważ to Słowo, ono wnosi dla nas wartość, jeżeli jest powiązane z wiarą i z właściwą reakcją. Miejsce Pisma Świętego, które chcę przeczytać na wstępie, jest zapisane w Ewangelii Mateusza w rozdziale 16. Kilka wierszy odczytam od wiersza 13. Zechciejmy zwrócić uwagę na treść tych słów. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni rzekli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. On im mówi, a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł, tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu, błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej oboce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Do tego miejsca chciałem odczytać. Miejsce to, które ukazuje nam właśnie rozmowę z Panem Jezusem Chrystusem. Uczniowie odpowiadają na pytanie Pana Jezusa. Pytanie było dość konkretne. I uczniowie odpowiadają, bo taka opinia ludzka była, każdy się jakoś odnosił do osoby, do działania, do nauki, którą Pan Jezus Chrystus przekazywał. Ale Panu Jezusowi szczególnie chodziło tutaj również o to, że ci najbliżsi, ci, których On powołał, którzy stale z Nim byli, za kogo wy mnie uważacie? Za kogo? I tutaj padła taka konkretna odpowiedź ze strony Piotra, który mówi, tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. I była to odpowiedź z przekonania, na podstawie wiary, szczera i otwarta. I dlatego Pan Jezus Chrystus odniósł się do tej wypowiedzi, no czasami ona jest bardzo różnie interpretowana przez różnych ludzi, ale Pan Jezus Chrystus powiada, że tyś jest Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I tutaj, drodzy, chciałbym zwrócić uwagę w dzisiejszej mojej usłudze na temat Kościoła. Kościoła, o którym Pan Jezus Chrystus powiedział, że On zbuduje. To jest jedno. Drugie, że bramy piekielne tego Kościoła nie przemogą. Na czym buduje Pan Jezus Chrystus? Różnie to ludzie, jak wspomniałem, tłumaczą. Natomiast w świetle całości nauki rozumiemy w ten sposób, że na tym wyznaniu, które wypowiedział apostoł święty Piotr wobec Pana Jezusa, zostaje budowany Kościół, że Jezus Chrystus, On jest właściwie Chrystusem, Synem Boga Żywego. Na tej wierze, na tym wyznaniu budowany jest cały Kościół. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj jesteśmy zgromadzeni na tym miejscu i tak bardzo istotne jest, abyśmy mogli, może ktoś pierwszy raz styka się z tym tematem, aby mógł wniknąć i zrozumieć określenie, istotę i funkcjonowanie Kościoła. A kto rozumie to, przeżył to, abyśmy na nowo mogli sobie przypomnieć, bo to jest bardzo istotne i ważne, abyśmy ciągle mieli w naszej świadomości, przez świadomość w wierze, a przez wiarę w posłuszeństwie i właściwych postawach dotyczących Kościoła. Określenie Kościół w znaczeniu biblijnym mieści w sobie wielką głębię, wielkie wartości, ma niepowtarzalne znaczenie dla tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Ponieważ Kościół to nie jest budynek. Kościół to nie jest związek wyznaniowy, chociażby posiadał jak najbardziej wzniosłą nazwę. Kościół Jezusa Chrystusa jest jedynym niepowtarzalnym, żywym, duchowym organizmem, który został ożywiony, wzbudzony przez Jezusa Chrystusa i zostaje utrzymywany przy życiu przez moc Ducha Świętego. I to jest tak istotne i ważne, abyśmy o tym wiedzieli, że Kościół Jezusa Chrystusa to jest organizm, to jest jedyny. Od początku jego założenia, aż do końca wyznaczonego przez Boga, jest ten jeden Kościół. Przez wszystkie wieki, przez wszystkie narody, przez wszystkie jakiekolwiek nacje, że tak bym powiedział. Wszędzie i w obecnym czasie na całym ziemi Bóg ma jeden Kościół. To jest tak bardzo istotne i ważne. I co powiedział Pan Jezus Chrystus? Że tego Kościoła nie będzie w stanie nikt podważyć, nie będzie w stanie nikt zniszczyć, zburzyć. I nawet bramy piekielne nie przemogą go. Żadne systemy, żadni ludzie, żadne teorie, żadne filozofie, a wiele ich było. One przeminęły, ale Kościół Jezusa Chrystusa istniał, istnieje i będzie istniał. Kościół Jezusa Chrystusa był, jest i pozostanie jeden. Kościół Jezusa Chrystusa był, jest i pozostanie żywym i działającym. Bez względu na przemiany, które dzieją się na świecie, on zostaje swoistym, tym samym Kościołem, budowanym przez Jezusa Chrystusa. Drodzy, chciałbym tutaj podkreślić, że głową i budowniczym tego Kościoła jest Jezus Chrystus. Ten, który umarł i zmartwychwstał, w niebo wstąpił. I tam znajduje się po prawicy Ojca Niebieskiego. Niemniej jednak On powiedział, że oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. On jest tym najwyższym kapłanem w tym żywym organizmie wstawiającym się u Ojca swojego za tymi, którzy w Niego uwierzyli. Drodzy, chciałbym tutaj przytoczyć takie słowa, które są zapisane, może odczytam kilka miejsc kolejno w tym celu, abyśmy poprzez to słowo mogli sobie odświeżyć w pamięci, abyśmy pogłębili również tą znajomość istoty funkcjonowania i realności żywego Kościoła Jezusa Chrystusa. W liście do Kolosan w 1 rozdziale tu jest tak wyraźnie powiedziane to, co wspomniałem, że 1 rozdział, 18 wiersz, on także jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem i pierworodem z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Pan Jezus Chrystus jako głowa Kościoła, on nie ma kadencji na kilka lat. Nie zmienia się zasada, nie zmienia się wartość. Jezus Chrystus, jak tutaj jest powiedziane, On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy i pozostanie pierwszym i najważniejszym tą głową w żywym Kościele Jezusa Chrystusa. To nie jest użyte w cudzysłowie, to jest rzeczywistość, że Jezus Chrystus nikomu nie przekaże tych kompetencji, tego autorytetu i tej władzy, która została mu przekazana przez Ojca Niebieskiego. Jezus Chrystus nim pozostanie. Taki jest Kościół. I teraz chciałbym zadać pytanie dla was, bracia i siostry, ktokolwiek jest na tym miejscu, czy jesteś, czy czujesz się, czy masz pewność, że jesteś cząstką tego żywego organizmu duchowego, tego Kościoła Jezusa Chrystusa?
Oczywiście odpowiedź na to pytanie musisz sobie dać sam w sobie przed obliczem Pana Boga zastępu. Jest tak wyraźnie napisane, że ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, mają świadectwo w sobie. W sobie mają. Tego się nie kupuje. Tego nie można zdobyć na uczelni. Tego nie można zdobyć jakieś innymi drogami. I dlatego, żeby może ułatwić odpowiedź dziś na tym miejscu, w czasie tego nabożeństwa, chciałbym przypomnieć, że Kościół to ludzie nowonarodzeni i skupieni wokół Jezusa Chrystusa. To są ludzie, którzy poprzez wiarę, pokutę, wzywanie imienia Jezusa Chrystusa, przyjęcie Go jako osobistego Zbawiciela, zostali przez Jezusa Chrystusa wszczepieni w ten żywy organizm i są już na zawsze skupieni wokół Jezusa Chrystusa, wszczepieni w Jezusa Chrystusa, połączeni z Nim. Drodzy, chciałbym tutaj podkreślić, że przynależność do takiego Kościoła jest wielkim przywilejem, niepowtarzalnym przywilejem, jest wielkim zaszczytem. Przynależność i bycie rzeczywiście duchowym członkiem żywego Kościoła Jezusa Chrystusa. Bez względu na wykształcenie, bez względu na zamożność, bez względu na jakiekolwiek inne atrybuty, które ludzie uważają za coś wielkie, nic nie przewyższy godności, wartości, szlachetności, trwałości tego przywileju, który dany jest w Jezusie Chrystusie, że możemy być cząstką tego żywego Kościoła Jezusa Chrystusa. Słowo Boże, ono powiada tak, przypomnę, apostoł święty Piotr w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale przeczytam tutaj 3 wiersze. Zwróćcie uwagę, jak określa wartość tego apostoł święty Piotr. 10 wiersz. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. Im to zostało objawione, że nie samym sobie, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę. A to są rzeczy, które sami aniołowie wejrzeć pragną. Drodzy, to nie jest taka lekka, taka pospolita sprawa. Wiecie, istnieje to niebezpieczeństwo, że u nas ludzi, nawet wierzących, którzyśmy doznali tej łaski, gdzieś pośród trudów, burz, kłopotów, zmartwień, gdzieś to zaczyna tak maleć, oddalać się i niekiedy dochodzi do tak niebezpiecznego może zjawiska. No trzeba iść do zboru, no trzeba jakoś wierzyć, no bo przecież, no trzeba. Tak nie można żyć bez wiary. No pójdę, no będę czytał Biblię, bo tak bracia mówią. No pomodlić się trzeba, no bo to by było już nie po chrześcijańsku, żebym się nie pomodlił. No to jeżeli coś takiego się pojawia, że trwanie, czy korzystanie z tych najwyższych przywilejów, czytanie, słuchanie Bożego Słowa, modlitwa, społeczność staje się czymś koniecznym, czy obowiązkiem, czy ciężarem, odważę się powiedzieć z tego miejsca, jest już bardzo źle. Drodzy, ja świadomy jestem tego, że jako człowiek nie jestem w stanie może tak do głębi naświetlić to, czy podkreślić tego. Ale wierzę w to, że Duch Święty, który i na tym miejscu sprawuje dzieło Boże, On dogłębnie i oświecając nas zrozumieć wartość tego. Ponieważ to słowo, ono jest żywe i działające. I to słowo, które ono dociera do głębi serca, ono będzie czyniło to dzieło Boże. Są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeń pragną. Mężowie Boży, prorocy, którzy prorokowali, oni się wywiadywali, kiedy? Kiedy to nastanie? Kiedy będzie taka możliwość, żeby być faktycznie ożywionym? Faktycznie skorzystać z tego przywileju i być wszczepionym w ten organizm Kościoła. Chociaż tak jasno ono nie było wszystko objawiane, jak to jest czynione dla nas w obecnej chwili. Drodzy, ludzie, którzy zostali powołani, to są ludzie przeznaczeni i wybrani i powołani przez samego Jezusa Chrystusa. To nie jest przypadek, że ja czy ty znalazłeś się tutaj. To nie jest zasługa moja ani nasza, że byliśmy tak pobożni, takeśmy sobie naszą wartością zasłużyli, że Bóg uważa za słuszne, że tego człowieka, czy tą osobę, czy tego brata, czy tą siostrę, no to jednak trzeba jakoś wziąć. Nie. Wybrani i powołani przez samego Jezusa Chrystusa. Jest to łaska. Jest to łaska, na którą żeśmy, drodzy, nie zasłużyli. I oczywiście, kiedy Pan powoływał, to mogli skorzystać z tego ci, którzy usłyszeli ten głos i przyjęli go, odpowiedzieli pozytywnie na to wezwanie. Pozytywnie. Dla ilu ludzi jest to zaproszenie? Jest przekazywane. Czy wszyscy korzystają z tego? Przykro, ale nie wszyscy. Myślę, że wiemy o tym, stykamy się z tym. Niekiedy jest nam to trudno zrozumieć, ale nie chciałbym się może zagłębiać nad tym może odcinkiem. Ale trudno nam jest zrozumieć, ale czy to nie jest łaska, gdybyśmy sobie przypomnieli ten czas, kto wzbudził tą wiarę, to pragnienie, kto wzbudził tą pokutę? Czy nie łaska pochodząca od Boga przez Jezusa Chrystusa? Czy nie czuliśmy, że coś się z nami stało, że zostaliśmy przemienieni, myślenie, pragnienia? Czy, można by powiedzieć, wartości nie przełożyliśmy dzięki tej łasce? Tak się stało. Drodzy, apostoł święty Piotr powiedział jeszcze takie słowa, które chciałbym przeczytać z tego samego listu, z drugiego rozdziału, od 9 wiersza. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Oto widzimy, apostoł święty Piotr wykazuje na tą różnicę, do czego zostaliśmy powołani, to jest w zakresie Kościoła. To jest niemożliwe, że nie będąc szczepionym i rozwijającym się w Kościele, aby móc posiadać ten przywilej bycia rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Jedno bez drugiego się nie dzieje. To jest w zakresie Kościoła, tego żywego, duchowego organizmu. To jest dla was, to jest dla nas, bracia i siostry. To jest dla tych, których Bóg powołuje. Oczywiście, jeszcze raz mówię, od człowieka zależy, czy to przyjmie, pozytywnie odniesie się do tego, czy ma prawo również odrzucić. Drodzy, chciałbym tu jeszcze jedno powiedzieć. Jak tutaj mówi apostoł Piotr, że wy, którzy niegdyś byliście nieludem. A jeżeli byliśmy nieludem, to kim byliśmy? Gdzie byliśmy? Jakie było nasze położenie? Czy przypominamy sobie? Czy jesteśmy sobie dzisiaj przypomnieć? A czy może w ogóle czymś przyzwoitym jest przypominać sobie? Tak, Słowo Boże o tym mówi. Przypomnijcie sobie. Czy nie pamiętacie, kim byliście kiedyś? Po co to jest potrzebne? Po to, abyśmy na bieżąco umieli docenić to, co Bóg nam darował, to, czegośmy dostąpili, czego jesteśmy, można by powiedzieć, posiadaczami dzięki Bożej łasce. W liście do Tytusa znajdujemy takie słowa. Zwróćmy uwagę, tu jest powiedziane w 3 rozdziale. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynku sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Bracia i siostry, czy przyświeca nam ta nadzieja? Czy przyświeca nam, chociaż jest trudno, chociaż nas boli, chociaż pocierpimy, chociaż niekiedy jest przykro? Czy przyświeca ta nadzieja? Drodzy, tu jest tak wyraźnie powiedziane, zbawił nas nie dla uczynku sprawiedliwości. Może byliśmy, gdybym tak analogicznie w porównaniu mógł powiedzieć, gdzieś tam może zanurzeni w śmieci, w brud, gdzieś w jakichś śmietnikach i tacy jacyśmy byli, Bóg nas stamtąd wyciągnął. Darował nam nowe życie, oczyścił, wyzwolił, dał nowe szaty, dał pierścień na ręce, jakoby oznaka szlachetności. I nazywa nas swoimi dziećmi. Czy to możemy porównać z jakąkolwiek atrakcją dzisiejszego świata? Drodzy, Bóg przeznacza nas do zaszczytnych celów i przywilejów. Jest trudno i świadomy jestem tego, żeby wszystko powiedzieć i wszystko przeczytać, to niemożliwe. Ale chcę przez to słowo przypomnieć, a zachęcić, ponieważ świadomy jestem, że wszyscy żyjąc na tej ziemi, może niekiedy możemy nastąpić zniechęcenia, osłabienia, patrząc na to, co nas otacza, czy może spotykając się z przeciwnościami. To jednak nasza obecność na tej ziemi, jako Kościoła Jezusa Chrystusa, ma cel, ma przeznaczenie. To Bóg celowo pozostawia Kościół na ziemi. I tu można by wyliczać wiele tych elementów, ale chciałbym tylko zwrócić uwagę na jeden taki punkt. Wróćmy do listu, do Kolosan, do 3 rozdziału. Tu są takie zdanie zapisane, które chciałbym zacytować. I mówi tak, 8 wiersz. Przepraszam, list do Efezjan. List do Efezjan, 3 rozdział. I tutaj powiada w ten sposób. Mnie najmniejszemu ze wszystkich świętych została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe. I abym na światło wywiódł tajemny plan, który od wieków w Bogu, który wszystko stworzył. Jeszcze raz przeczytam ten wiersz. I abym na światło wywiódł tajemny plan ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Zwróćmy uwagę, Bogu się upodobało, aby przez funkcjonowanie, postawę Kościoła znajdującego się na ziemi, te nadziemskie władze i zwierzchności, które są w okręgach niebieskich, to właśnie poznały różnorodną mądrość Bożą. To, co Bóg dokonuje, czego dokonał, co objawia, w tym ma się objawiać niezgłębiona Boża mądrość. Wszyscy obserwujący Kościół po całym obliczu ziemi ma poznawać, jak wielce dobrotliwy, jak wielce niezgłębiony sposób mądry, jak doskonały sposób jest system Bożego działania w Kościele. Czy tak jest? No tak, w Kościele. Ale żeby było w Kościele, to musi być w każdym jednym z nas. To musi być, skoro jesteśmy członkami tego Kościoła, to właśnie my musimy to wykazywać po cząsteczce. To tak jakby, no może jakiś widok składał z tych puzli i to ładnie poskładał wszystko na swoje miejsce, wtedy powstaje obraz. Powstaje coś, co możemy podziwiać, co możemy widzieć, co możemy określić, co możemy nazwać po imieniu. Drodzy, chciałbym tutaj jeszcze zwrócić uwagę, może tak krótko, że jednak będąc w tym Kościele, oprócz tej łaski, przywilejów, błogosławieństwa, tego przeznaczenia, którego stajemy się dziedzicami, również obowiązują pewne zasady. Bóg, który ustanowił ten Kościół, jego struktury i zasady funkcjonowania, one dotyczą Kościoła na tej ziemi. To nie jest tak, że to tak się stało i tak to wszystko jakoś samo się układa, jakieś tam elektrony latają. Ale Bóg nadał porządek, bo Bóg jest Bogiem porządku. Jest właściwa chronologia i wszystko położone na swoim miejscu. Drodzy, chciałbym tutaj podkreślić, że pierwsze to przypomnieć, że zostaliśmy wykupieni, aby być Kościołem za wielką cenę. To nie jest adekwatne słowo wielką, czy największą. Tego się nie da określić żadnym określeniem czy porównaniem do liczby monetarnej. Ale chciałbym tutaj powiedzieć przez to, że skoro zostaliśmy wykupieni, to ktoś mnie i ciebie kupił. I od tej chwili, kiedy zostaliśmy kupieni, kiedy zostałeś kupiony, nie należysz do siebie. Ktoś inny jest twoim i moim właścicielem. Jezus jest Panem. A jeżeli jest Panem, to On jest właścicielem. On dysponuje, On rozporządza, On nadaje kierunek. On mówi idź, albo On mówi stań, albo powie się cofnij. I do Niego należy decyzja. I dlatego też musimy o tym pamiętać. Drodzy, chciałbym tutaj również podkreślić, że Kościół składa się z wielu ludzi. Z wielu ludzi. I ja już w tej chwili może ograniczę się, jak powiedziałem poprzednio, że jest Kościół jest jeden na całej ziemi i przez wszystkie poprzednie wieki i tak będzie do końca. To jednak my nie jesteśmy, żebyśmy znali, uczestniczyli, no można by powiedzieć, ze wszystkimi, którzy są po całym obliczu ziemi. Jest to niemożliwe. Czasami można gdzieś pojechać, nie? Na chwilkę. Ale tam, gdzie jesteśmy, gdzie nas Bóg postawił, ten zakres zboru, społeczności, to tu jesteśmy razem zespoleni. I czy to jest 10, czy 15, czy 100, czy 200 osób, bez znaczenia, to jednak podlegamy działaniu wzajemności i zależności. Potrzebujemy siebie nawzajem, bracia i siostry. Tak Bóg to uczynił. Ja już nie będę odczytywał miejsc Pisma Świętego, ale tak bym zalecił w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 12, gdzie apostoł święty Paweł przedstawia ten Kościół jako ciało Chrystusowe składające się z wielu członków odnośnie zależności, odnośnie potrzeby, odnośnie funkcjonowania. To jest tak bardzo istotne i ważne, abyśmy o tym pamiętali, że podlegamy działaniu wzajemności i zależności w zakresie Kościoła. Jak to jest? Jak to jest ułożone? Jak to wygląda? Mamy tak wyraźny sposób przekazane w Piśmie Świętym Nowego Testamentu poprzez Pana Jezusa Chrystusa i apostołów. Tam ukazuje wszystko i każdy, który chciałby się dowiedzieć, a myślę, że powinno nam na tym zależeć, to może znaleźć samego siebie. I dziadziu, i babcia. i mąż, i żona, i ojciec, i matka, i syn, i córka, młodzieniec i dzieciątko. Dla wszystkich. I dlatego tak istotne i ważne jest to, abyśmy o tym pamiętali, że my nie jesteśmy tak sobie, oto ja jestem sam sobie. Jesteśmy członkami jedni drugich. To jest Kościół. Chciałbym również podkreślić, że Kościół tak od początku i do końca przeżywa pewne choroby. I o tym jest napisane w Biblii, że pojawiają się pewne choroby w Kościele. To nie jest sprzyjające, nie jest budujące, nie jest dobre, ale jednak z przykrością należy stwierdzić, że tak jest. W jaki sposób to się pojawia? Ano, są ludzie, którzy jednak buntują się i lekceważą sobie porządek ustanowiony przez Jezusa Chrystusa w Kościele. Ktokolwiek z nas, będący członkami Kościoła Jezusa Chrystusa, lekceważy, nie stosuje się i próbuje coś czynić na własną rękę w sposób taki, jak on tylko uważa, to już jest bardzo źle i to działa, można by powiedzieć, destruktywnie na atmosferę, na spoistość i na rozwój duchowy Kościoła. Drodzy, chciałbym tutaj powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że ponosimy wspólną odpowiedzialność za stan Kościoła. Ponosimy wspólną odpowiedzialność za ten stan. I pozwólcie, że jeszcze tutaj zwrócę uwagę na ten problem. Tutaj przede mną brat poruszył to i dobrze, już nie będę musiał mówić o tym. Wolność. Jakże często dzisiaj ludzie się powołują na tą wolność. Ja jestem wolny. Co mnie ma kto do powiedzenia? Jestem wolny. I tutaj jeszcze tylko podkreślę jednym zdaniem. Jeżeli chodzi o tą wolność, o której mówi apostoł święty Paweł, że do wolności jesteśmy powołani, to że Bóg uwolnił nas właśnie od grzechu, od starej natury, od zniewoleń, od uzależnień, którym dzisiaj świat się znajduje w tym uzależnieniu. Ale zostaliśmy powołani do żywego organizmu, gdzie obowiązują zasady, porządek, współzależność. W tym Kościele nie można nam czynić to, co się każdemu żywnie podoba. Tu właśnie Słowo Boże nam nakazuje, jakieśmy powinni zajmować stanowisko. Drodzy, ta wolność to polega na tym, zakon wolności, to znaczy, że myśmy, kiedyśmy zostali powołani, to zostaliśmy powołani i oddaliśmy się na służbę sprawiedliwości. Czytaliście takie coś w Biblii? Przypominacie sobie? Oddaliśmy się na służbę sprawiedliwości. A jeżeliśmy się oddali na służbę, to coś nas obowiązuje. Drodzy, chciałbym tutaj podkreślić, że to się stało na podstawie naszego pragnienia, wyznania, prośby do Boga. Czy ktoś kogoś zmuszał do tego? Czy był ktoś kiedyś zmuszony? Że ty musisz być, że ty musisz wstąpić do tego Kościoła? Nie. Zwiastowana była Ewangelia na podstawie pragnienia, wiary. Ludzie wyrażają wyznanie ust, proszą. Zwracają się z prośbą, że chcę zawrzeć przymierze z Bogiem. Chcę być członkiem Kościoła, chcę być członkiem zboru. To wszystko się dzieje na prośbę, na życzenie. Oczywiście z tą świadomością, że podlegamy pewnym prawom. Starsi, młodsi, mężczyźni, kobiety, wszyscy. I dlatego tak istotne i ważne jest to, abyśmy po tym wyzwoleniu świadomie i dobrowolnie z miłości oddali się na służbę i służyli oddani, szczęśliwi, zadowoleni. Drodzy, tu jeszcze chcę wspomnieć taką rzecz. No, ludzie powiedzą, demokracja jest. Jest wolność, każdy może robić, co chceć. Ale taki może przykład podam z życia. Dzisiaj bardzo dużo jest kierowców. Poruszamy się po drogach. Czy wjeżdżając na drogę samochodem, tak uważamy, mam wolność, mogę robić, co chcieć. Mam prawo jazdy. Mam super samochód. Mam zapłacone ubezpieczenie. Teraz, co ma mi kto do powiedzenia? Dla kogo są znaki zakazu, nakazu, informacyjne i tak dalej, i tak dalej? Dla bezpieczeństwa, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało. A ile wypadków jest na drogach? A dlaczego? To w większości się słyszy nadmierna szybkość, a lekceważenia, a w stanie nierzeźwym i tak dalej, i tak dalej. I tysiące ludzi giną. Myślę, że gdyby wszyscy stosowali się do tych nakazów, zakazów, tego by nie było. I tutaj przenosząc do Kościoła tą sprawę, również my, jak powiedziałem, jest nas wielu. I dlatego odpowiadamy, że my musimy się poruszać właśnie w taki sposób, aby nie spowodować krzywdy sobie i nie spowodować krzywdy innym. Nie być zgorszeniem innym. Aby być przykładem. Aby być zachętą. Tak wiele Słowo Boże mówi na ten temat. Drodzy, daje się niekiedy słyszeć w zakresie Kościoła takie stwierdzenia, że co kto ma do mnie? Ja mam prywatne życie. Ja mogę postępować co chcę. Ja tutaj przychodzę do zboru i odchodzę i proszę, naprawdę proszę się nie wtrącać do mnie. Bracia i siostry, z całą odpowiedzialnością chcę powiedzieć, że jednak będąc w tym żywym organizmie Kościoła Jezusa Chrystusa, wcale nie jest prawdą, że możemy robić co chcemy. W domu, w rodzinie, w małżeństwie, w relacjach między dziećmi a rodzicami, w miejscu pracy, w szkole, w sąsiedztwie. Tam się wykazuje poziom duchowy nas jako cząstek czy członków Kościoła Jezusa Chrystusa. Poziom duchowy Kościoła Jezusa Chrystusa nie jest tylko uzależniony od pięknego domu modlitwy. Nie jest tylko uzależniony od, no, że tak powiem, głośnych czy cichych modlitw. Nie jest uzależniony od tego, czy może te kazania są więcej czy mniej budujące. Ale jest uzależniony od naszego stanowiska indywidualnie. Jeżeli mąż z żoną nie żyje właściwie w domu, nie ma właściwych relacji, nie ma szacunku, nie ma miłości, nie ma miejsca dla Jezusa Chrystusa, to już powodują skażenie, osłabienie Kościoła. Bo kiedy przychodzimy na nabożeństwo, to w większości kto przychodzi? Małżeństwa przychodzą. No tak czy nie? I co my wnosimy do tego zboru? To jest istotne. Czy przychodzimy w pokoju, w zgodzie, w szacunku wobec siebie? Czy przychodzimy już z modlitwą? Czyśmy się w domu modlili, żeby Pan Bóg błogosławił braci i sióstr? Żeby błogosławił zgromadzenie? Czy naszą postawą i życiem przez ten tydzień myśmy, że tak powiem, zdali egzamin, stanęli na wysokości zadania? Czy też było inaczej? Drodzy, życie prywatne chrześcijanina, rodzinne, czy jeszcze raz powiem, czy zawodowe, czy kimkolwiek innym, to nie jest osobista sprawa. Jeszcze raz chcę podkreślić, że niesiemy odpowiedzialność za nasze postawy, reakcje i dążenia w każdym szczególe naszego życia. I właśnie od tego jest uzależniony poziom Kościoła i zboru lokalnego. Jak my się zejdziemy, co my wnosimy ze sobą. Można by to czytać. Taki przykład tylko dam, ja nie będę odczytywał na zakończenie. Przypominacie sobie, kiedy Jozue prowadził walkę i tam ten Achan, kiedy poszli tam pod Jerycho i pomimo zakazu on sobie wziął te rzeczy, które były obłożone klątwą. On się tam zakopał sobie w namiocie w ziemi. Zakopał, nikt nie wiedział. A jaki był rezultat tego? Klęska. Klęska dla całego obozu Izraela. Pan objawił, że to ten spowodował. To on, nikt nie wiedział o tym. I wiecie, tak niekiedy może być w naszym życiu. Grzech w życiu chrześcijanina, jakikolwiek, nie jest prywatną sprawą. To jest sprawą Kościoła. Jeżeli grzeszymy sami jako członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa, Czy to skrycie, czy tym bardziej, czy gorzej jawnie, to nie jest naszą prywatną sprawą. To jest sprawą Kościoła. To powinno być, nawet jeżeli takie coś się pojawi, powinno być rozstrzygnięte, powinno być załatwione, powinno być wyrównane. Żeby po prostu ta przeszkoda, ten ciężar, ta trudność została usunięta, żeby ona nie ciążyła na całości. Bo niekiedy z tego powodu i inni, którzy są w tym niewinni, też ponoszą jakieś konsekwencje i trudności. Dlatego, bracia i siostry, przyglądając się temu tematowi, chciałbym powiedzieć, czy może zachęcić do tego. Po pierwsze, wiedzmy, że Kościół jest jeden i On jest święty. I my mamy być świętymi. Że zostaliśmy kupieni drogocenną krwią i Jezusa Chrystusa jesteśmy Jego własnością. Że On jest naszym Panem i z Nim powinniśmy uzgadniać wszelkie sprawy. I z czystym sumieniem i z przekonaniem. Kiedy mamy pewność, że jest na to wola Boża, że to się podoba Bogu, że to jest zgodne ze Słowem Bożym, abyśmy wtedy czynili, szli, mówili i tak dalej. Abyśmy również pamiętali o tym, że jest to wielkim przywilejem, niepowtarzalnym przywilejem, któregośmy dostąpili z łaski, za cośmy powinni dziękować i wysoko cenić i stawiać na pierwszym miejscu. I również, abyśmy pamiętali, że nie wolno nam w zakresie Kościoła postępować z naszym ciałem, w naszych rodzinach, w naszych relacjach, gdziekolwiek jesteśmy, tak jak się nam podoba. Ale obowiązują nas zasady wyznaczone przez głowę Kościoła, przez Jezusa Chrystusa. Abyśmy zawsze byli otwartymi i poddanymi na kierownictwo i doraźne działanie Ducha Świętego, który został posłany do naszych serc, którego powinniśmy dawać wolność w naszym życiu, aby On przemawiał do nas i abyśmy byli posłuszni temu głosowi. Abyśmy byli poddani temu głosowi, kiedy Duch Święty wskazuje nam, może w pewnym okoliczności, gdzie jesteśmy, nie tak, żebyśmy nie tłumili tego głosu. I chciałbym na zakończenie tylko jeszcze jedno powiedzieć. Obecność Jezusa Chrystusa jest i pozostanie zawsze w zakresie Kościoła. Bez względu na liczbę, bez względu na stan. Jezus Chrystus wierny swoim słowom zostaje, który powiedział, oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. On jest dostępny i otwarty dla każdej jednej osoby, która wzywa Jego imienia, która chce pozostać Jemu posłuszna, kiedy chce Jemu służyć i przyczyniać się dla Jego chwały, On nigdy nie jest zamknięty. I czy może poziom ten duchowy Kościoła czy zboru jest niższy, czy może wyższy? Jezus Chrystus jest obecny i otwarty, aby ktokolwiek wezwał imienia Jego. Czy kiedy popadł w grzech, czy kiedy osłabł, kiedy potrzebuje rady, kiedy potrzebuje pocieszenia, kiedy potrzebuje ukierunkowania, przyjdzie i da pomoc w swoisty sposób. Bóg jest naszym Panem, chwała Jemu. Bracia i siostry, chciałbym was zachęcić do modlitwy, abyśmy przede wszystkim podziękowali Panu za to, że również i nas uznał za godnych przez swoją ofiarę, abyśmy byli cząstką Jego Kościoła. Ale poprośmy, aby dał nam wszystkim takie serce, abyśmy o tym pamiętali, pozostawali i byli Jemu posłuszni do końca, jako Panu i Zbawicielowi. Amen.